Witam bardzo serdecznie. Na pewno to, co chciałem w jakiś sposób podkreślić od samego początku, że liturgia to nie jest jakieś, i szczególnie liturgia Eucharystii, to nie jest tylko jakieś nabożeństewko, to nie jest tylko i wyłącznie jakiś sposób wyproszenia, jakiś wyjątkowy sposób wyproszenia łask dla nas, ale jest to na pewno właśnie wydarzenie zbawcze i to wydarzenie, które jest największym przejawem łaski Bożego miłosierdzia dla nas. To Bóg w osobie Jezusa Chrystusa dokonuje tego naprawienia, czyli inaczej mówiąc, odkupienia w naszym życiu. I to się dokonuje w liturgii, a szczególnie w liturgii eucharystycznej. Mówiliśmy o tym, próbowałem też pokazać, jak ten znak Pan Bóg też i kształtował już od Starego Testamentu, że obrzędy, które już tam gdzieś w Starym Testamencie w historii ludu Bożego były tym znakiem przynoszącym łaskę włączenia do narodu wybranego, potem zostały w nowy sposób podjęte przez Pana Jezusa i dlatego Pan Jezus mówi, to czyńcie teraz na moją pamiątkę. A pamiątka Pana Jezusa to jest Jego oczywiście wcielenie, ale potem męka, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Uczestnicząc w tym wydarzeniu, możemy zjednoczyć się z Chrystusem, no i w ten sposób oczywiście łaska odnowy naszej natury, tej przemiany dociera do naszego serca. A więc inaczej mówiąc, Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie, a my odpowiadamy. I wchodzimy w ten dialog odkupienia. Dzisiaj natomiast chciałbym dotknąć innej rzeczywistości. Rzeczywistości znaków, które w liturgii są bardzo ważne. Liturgia nie obejdzie się bez znaków. Już chyba na tym pierwszym wykładzie próbowałem przybliżyć, czym jest, bo że to nie jest definicja, ale opis liturgii w rozumieniu dokumentów Kościoła, między innymi katechizmu Kościoła katolickiego. I proszę zauważyć, że wbrew temu, co czasem potocznie się mówi, liturgia nie jest tylko i wyłącznie aktem człowieka, który się zwraca do Pana Boga. Nie? Myśmy to podkreślali, że to taki sposób kontaktu z rzeczywistością nadprzyrodzoną, z bóstwem, to jest charakterystyczny dla pogaństwa. Natomiast dla nas najważniejszy jest jednak to, żeby dostrzec przychodzącego Boga, objawiającego się Boga. I proszę zobaczyć, definicja czy ten opis liturgii, jaki my tutaj mamy ukazany, to jest z Konstytucji o Liturgii Świętej, na pierwszym miejscu mówi o tym, o Chrystusie Zbawicielu. Na pierwszym miejscu mówi o Chrystusie Zbawicielu, o Jego kapłańskim dziele. A co to znaczy kapłańskie dzieło? Kapłan we wszystkich religiach to jest ktoś, kto ofiaruje. A więc w definicji naszej liturgii na pierwszym miejscu ukazany jest Chrystus jako kapłan, czyli ten, który ofiaruje. A więc co ofiaruje? No oczywiście siebie Ojcu, ale nie tylko siebie. Właśnie ofiaruje również nas, którzy się z Nim zjednoczymy. I tak więc, żeby dobrze uczestniczyć w liturgii, zobaczmy, my poprzez te znaki, do których za chwileczkę pójdziemy, ale chciałbym je właśnie najpierw naświetlić ich potrzebę, my w tych znakach musimy dostrzec, w jaki sposób Chrystus nam się objawia. Chrystus, który przychodzi po to, żeby nas zebrać i ofiarować Ojcu. Punktem kulminacyjnym mszy świętej, kulminacyjnym, ja tu nie dyskutuję najważniejszym, tylko kulminacyjnym, jest ten moment, kiedy cały Kościół przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie woła Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący. No to jest prawdziwa ofiara. To Chrystus jej dokonuje, a my się w nią włączamy. Chrystus nas zdobywa poprzez to, że wcześniej nam do nas mówił, przekonywał nas swoim słowem, jednoczył nas ze sobą. Myśmy odpowiadali na Jego słowo, włączyliśmy się w tę celebrację i teraz zjednoczeni z Chrystusem, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący. To jest właśnie ta odpowiedź. To jest ta reakcja nasza wraz z Chrystusem na zło, które się wkradło w historię człowieka, na grzech. Człowiek w grzechu powiedział nie. A teraz z Chrystusem mówi Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący. A więc to jest ta doskonała szkoła uczenia nas służby Bogu. Uczenia nas tego oddawania się Panu Bogu. I tutaj otrzymujemy tę łaskę, która pomaga nam przezwyciężać zło. Zobaczmy od razu, Kościół podkreśla, że są nam potrzebne znaki widzialne. Są nam potrzebne znaki widzialne. Po to, żebyśmy mogli dostrzec przychodzącego Boga. Za chwilę skupię się na tych znakach widzialnych, więc dlatego teraz jest troszkę pominę. A przejdę dalej. Przez te znaki widzialne dokonują się dwie rzeczy, proszę zauważyć. Uświęcenie człowieka i kult. Uświęcenie człowieka. No właśnie. Szczególnie we mszy świętej. To jest tak szczególnie widoczne. Uświęcenie. Czym to jest? Na pewno uświęcenie to nie jest jakiś dodatek do naszego życia, dowolny dodatek. Ale tak jak nas uczy katechizm, uświęcenie ma połączenie, ściśle wynika z tego, kim jest Bóg dla nas, po trzykroć święty. Łaska uświęcająca to jest łaska, która wypływa od Boga, uświęca nas, czyli czyni nas podobnymi do Boga. Przywraca nam dzieciństwo Boże. A jak to jest ważne dla człowieka, który został stworzony na obraz Boży, proszę sobie to jakoś uświadomić. Bez łaski Bożej, bez łaski uświęcającej, człowiek degeneruje. Bo został stworzony na obraz Boży. Jeżeli tego braknie, tego uświęcenia, które jest nam konieczne w tej chwili po grzechu, czyli ta łaska upodabniająca nas do Boga, łaska, która przywraca nam te możliwości, które grzech niszczy, a wiemy dobrze, że grzech prowadzi nas bezpośrednio, znaczy osłabia naszą naturę, czyni nas bardziej skłonnymi do złego jak do dobrego. Łatwiej nam skłamać niż powiedzieć prawdę. No, możemy wymieniać tutaj cały szereg przykładów. Tu potrzeba interwencji Bożej. Tu właśnie Bóg się zmiłował nad nami. Interweniuje po to, żeby naszą naturę uleczyć i pomóc nam w tym przezwyciężaniu zła. Tylko przylgnąwszy do Chrystusa, przyjmując Jego łaskę, my jesteśmy w stanie dopiero wtedy oddać prawdziwy kult Panu Bogu, to znaczy powiedzieć Ojcze nasz. Ale dopiero wtedy, kiedy mamy w sobie Ducha Bożego. Więc zobaczcie, jak bardzo różni się nasz kult chrześcijański od kultu pogańskiego. A niestety pewne tendencje nas ciągle nachodzą. Odmówię zdrowaśkę i za to mi Pan Bóg coś da. Odmówię wieczny odpoczynek i mój dziadek lepiej się poczuje w czyśćcu. Jak pie sobie w tej chwili trochę, ale zauważmy, że taka mentalność niestety, ale często gdzieś tam penetruje nasze przekonania. Ja to słyszę, no. To, co też mówiłem już. Jeżeli ja w zakrystii słyszę, że ktoś przychodzi kupić mszę świętą, no może to jest przejęzyczenie, no ale to słyszymy, no. To jest nasza wina, że za mało mówimy o mszy świętej, o jej wartości. To jest prawda. Bo gdybyśmy mówili więcej i rzeczywiście w sposób odpowiedzialny, pewno by takie rzeczy się nie powtarzały. Również pośród ludu Bożego. No ale to jest. To jest i dlatego mówię w tej chwili do was, też byście potem w pewnym momencie też wzięli odpowiedzialność w swoim środowisku za formowanie nawet tych postaw. Tak więc chcemy się skupić przede wszystkim, zobaczmy, jak ważną rolę odgrywa teraz ten znak widzialny. Po co on tu jest, ten znak widzialny? Po co on tu jest? No oczywiście po to, żeby dobrze zrozumieć ten znak w liturgii, potrzebne nam są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to wiedza, normalna wiedza, wiedza katechizmowa, wiedza teologiczna, ale no z katechizmu powiedzmy. Trzeba wiedzieć, po co te znaki są ustanowione. Trzeba wiedzieć, że woda święcona to nie jest jakaś magia, ale właśnie, że ona nam niesie łaskę Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Trzeba po prostu wiedzieć, no, co katechizm mówi na ten temat. No, mamy cały szereg takich rzeczy, których będzie rozumienie, bo mnie się wydaje, według mnie. Nie, tu jest nauka Kościoła. Tu musi być po prostu wiedza. I tego się nie przeskoczy. Jeżeli nie chcemy pobłądzić i wpaść w pułapkę właśnie jakichś zabobonów, musimy mieć wiedzę. Oczywiście wiedza to jest jedno, chociażby w tym, że przychodzę powiedzmy do kościoła i widzę, że dziecku polewają główkę wodą. No to wiedza katechizmowa podpowiada, że to jest chrzest święty, że wtedy dokonuje się obmycie z grzechu pierworodnego i ten mały człowiek otrzymuje łaskę życia wiecznego. No ale ktoś pomyśli, no, myją mu główkę, nie? Tylko czemu w kościele? Więc znak, o którym trzeba wiedzieć. Teraz druga rzecz to jest, trzeba go przyjąć, prawda? Dlatego tu mamy często ten znak, który no, na każdym mszy świętej mamy. Oto Baranek Boży. Wiedza katechizmowa im mówi, że mimo, że ja widzę tylko hostię, no tam jest Baranek Boży. Ale jeszcze potrzeba, żebym ja to przyjął i powiedział, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, prawda? Trzeba wiedzieć i uwierzyć, zaakceptować. Oczywiście to dotyczy wszystkich znaków, proszę zauważyć. Ja tutaj daję tylko przykład, ale trzeba tutaj wszystkich znaków. Ponadto kolejna rzecz, którą tutaj musimy podkreślić, że to, co widzimy w czasie celebracji, chociażby mszy świętej, to nie jest cała rzeczywistość. To, że widzimy chrzest, znaczy polewanie główki wodą, to, że widzimy księdza przy ołtarzu, no w tym się nie wyczerpuje to, co się dzieje, bo wiemy, że istnieje rzeczywistość jeszcze nadprzyrodzona, która przekracza to, co widzimy. Musimy dostrzec coś znacznie więcej, dlatego że historia człowieka i Pana Boga tutaj no, jest bardzo charakterystyczna. Nasze władze poznawcze, no to właśnie, to jest wzrok, słuch, może dotyk, powonienie, to będą te władze poznawcze. Gdy teraz patrzymy na Pana Boga, zupełnie nam się wymyka, bo jest niewidzialny, bo jest niedotykalny, nieogarniony. No przy pomocy tych naszych władz no przecież nic nie zrobimy. Dlatego tu potrzeba dopiero w tym kontekście potrzeba właśnie znaku, który będzie łączył niebo z ziemią. Takim pierwszym znakiem, który Pan Bóg wziął, to jest na przykład słowo. Słowo to jest rzecz charakterystyczna dla nas, dla ludzi stworzonych. Bóg nie potrzebuje słowa. Ale ponieważ Bóg chce, żebyśmy Go usłyszeli, żebyśmy Go dostrzegli, a więc ten Pan Bóg schodzi na poziom człowieka i używa słowa. I dlatego Abraham Go słyszy, Mojżesz Go słyszy, prorocy Go słyszą. Prawda? Schodzi na poziom człowieka. Ale to słowo wtedy to już nie jest zwykłe słowo. To jest Słowo Boże. To jest znak obecności Pana Boga. Znak Jego działania. A więc to, że my Go słyszymy, to jest bardzo ważne, bo wiemy, że Bóg jest. Ale właśnie, musimy sobie zdać sprawę z tego, że skoro Bóg jest, to nas miłuje, to troszczy się o nas, bo gdy znaleźli się Izraelici w niewoli babilońskiej, płakali, bo nie słyszeli Słowa Bożego, nie mogli składać ofiary, nie słyszeli Boga. A Bóg odpowiedział, boście mnie nie słuchali wcześniej. Dlatego teraz się uczą słuchać. I tak powstaje oczywiście synagoga i potem sposób słuchania Słowa Bożego, który jest też ofiarą. Więc dla nas tutaj tym innym znakiem potem będą znaki ustanowione przez Chrystusa. Pamiętamy 7 znaków, które my nazywamy dzisiaj sakramentami. To są znaki, poprzez które również i do nas dociera łaska zbawienia. A więc znak widzimy. Włożenie ręki. Widzimy właśnie ten gest czy zanurzenia, czy polania. Chleb i wino w Eucharystii. To wszystko są znaki, które niewątpliwie one wskazują na coś niewidzialnego, na łaskę niewidzialną. No więc podsumujmy, że znaki w liturgii, które to są obrzędy, słowa, gesty, one zawsze wskazują na to, czego nie widać, czyli na Boże działanie, na łaskę Bożą. To są wszystko, to jest rzeczywistość. Jest to obecne, tylko niewidzialne. Nie możemy tego przy pomocy narzędzi naszych ludzkich tak łatwo sprawdzić. Tu jest potrzebna wiedza i wiara, prawda? Od czego wyszliśmy. Tu jest potrzebna wiedza i wiara. Katechizm nam podpowie, a potem praktykując, my to zaakceptujemy. Dlatego znaki są właśnie takim środkiem do tego, żeby dotknąć Pana Boga. Jak ja rozpoczynam mszę świętą, to czasem wydaje się, no muszę to zrobić, muszę odprawić. Otwieram szał i ta rycina, która mi przedstawia ostatnią wieczerzę z Panem Jezusem. Aha, pamiętaj, idziesz na ostatnią wieczerzę. Prawda? Też sobie muszę nieustannie ćwiczyć się w tej umiejętności odczytywania tego znaku, który ja sam też celebruję. Niestety mogę się do tego bardzo przyzwyczaić, że już na mnie nie będzie działał. Dobrze wiemy, tak jest, nie? Z każdą czynnością, nawet najświętszą. Wtedy tak się dzieje, gdy tego nie pogłębiam. Gdy nie szukam ciągle nowych motywacji. Dlatego nam tutaj jest to potrzebne, chociażby to, co robimy teraz, że o tych rzeczach rozmawiamy i próbujemy pogłębić. Weźmy inny znak, który został tak strasznie dzisiaj zdegradowany. Zawarcie małżeństwa. Znaczy w niektórych środowiskach. Cała pompa, oczywiście Kościół musi być ubrany, musi być Ave Maria, musi być Mendelssohn, musi być nie wiem co jeszcze. A tymczasem co tu jest istotne? Przecież najistotniejszy to jest ten moment, kiedy między tymi młodymi staje Chrystus. Kiedy ten, który przysięga, naśladuje Chrystusa do tego stopnia, że mówi, biorę ciebie, i ślubuję ci. Chrystus też wziął naturę człowieka i oddał się temu człowiekowi aż do śmierci. No więc ten, który tak ślubuje, to znaczy wtedy jest ikoną Chrystusa, prawda? Czyli odnowienie przysięgi małżeńskiej no staje się dla nas uobecnieniem na nowo Chrystusa. Zobaczcie, jakie skarby mamy. Te znaki, które są dla nas dostępne, ciągle przynoszą nam łaskę Bożego miłosierdzia. I tak musimy na to patrzeć, tylko że musimy widzieć tę drugą rzeczywistość, której tak na oko nie widać. Dlatego tak człowieka deprymuje, jak widzimy, ten tandetny sposób uczestniczenia i w ślubach, i w pogrzebach. I to. No ale od nas to będzie też zależało wszystkich. Od nas, jeśli będziemy odpowiednią katechezę umieli przybliżyć, od was, jeżeli też rozmawiając z innymi, będziecie wskazywać na tę rzeczywistość. Po to pokazuje, żebyśmy się nauczyli ćwiczyć w tym patrzeniu i dostrzeganiu rzeczywistości, która w liturgii nieustannie się pojawia. Popatrzymy na zgromadzenie w kościele. Zgromadzeni ludzie wokół ołtarza. Wydaje się takie normalne. Ale teologia nam podpowiada coś więcej. W tym samym czasie cały majestat Boży z aniołami i świętymi no jest obecny w tej celebracji. To samo w tej celebracji są obecni nasi bracia Szczyśca. I co więcej, my im możemy tak bardzo skutecznie wtedy pomóc. To wielkie bogactwo, które gdzieś musimy się nauczyć dostrzegać. Że to nie tylko to, co zamknięte tymi murami, tym, co nasze oczy nam podpowiadają, ale gdzieś musimy się wybić i iść o wiele dalej. I ta umiejętność to jest dopiero prawdziwa postawa wiary. Inny znak, też dzisiaj zniszczony u nas w wielu parafiach. Jakimś wielkim szacunkiem na przestrzeni wieków cieszyła się zawsze świeca. Świeca dlatego, że ona daje, gdy żyje, prawda, daje światło, no ale żeby dawać światło, no to się musi spalać. Ten wosk, który tu jest spływa, no świadczy o tym wyniszczeniu. No oczywiście to jest wyraźne odniesienie do tajemnicy krzyża. No, kiedy dzisiaj mamy te plastikowe rurki i tak wszystko jest nienagannie czyste, piękne, znak się zniszczył. Szkoda. Tak więc trzeba po prostu pewne rzeczy widzieć, po co one są. Że u nas, że w Kościele znaki mają swoje zaplecze, swoją wielką rzeczywistość, no, o której możemy mówić. Pierwszym takim znakiem, bardzo ważnym, jeżeli chodzi o celebrację liturgiczną, to jest na pewno zgromadzenie liturgiczne. Co to jest? Szczególnie jeżeli chodzi o Eucharystię. Na ogół przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że po prostu przychodzimy na mszę świętą, wchodzimy do kościoła. A jednak jest to znak. Jest to znak, który od Starego Testamentu jest bardzo bliski wspólnocie ludzi wierzących, dlatego że właśnie gdzieś tam ma swoje korzenie pod Synajem. Tam Pan Bóg zwołał swój lud przez Mojżesza, zwołał tych ludzi i ten zgromadzony lud został wtedy nazwany Kahal, czyli zwołanie Boże. Do dzisiaj to jakoś istnieje, ja nie wiem, przynajmniej ja jako jeszcze chłopak, moi dziadkowie zawsze ruiny synagogi nazywali, że tam był kahał. To było używane na naszych terenach, to słowo kahal, to zgromadzenie, kahał, zgromadzenie w imię Boże, to Bóg zgromadził. I zauważmy, gdy czytamy teksty nowotestamentalne, wtedy widzimy, że Chrystus przy ołtarzu, podobnie jak pod Synajem, następuje to zwołanie Boże, tym razem używamy słowa greckiego eklezja, kościół. I właśnie to zwołanie Boże, ono się rodzi przy ołtarzu. Ten nowy lud Boży, on się umacnia przy ołtarzu. Tu nieustannie się rozwija. A więc zwołanie Boże to nie jest tylko i wyłącznie po prostu organizacyjnie, no przychodzimy. Zauważmy, że Kościół to odczytał jasno i umieścił chociażby takie narzędzie jak dzwon, głos Boży, który nas woła na nabożeństwo. Tak samo możemy odczytać chociażby zapowiedź, o godzinie 11 będzie msza święta. Też to jest jakiś rodzaj głosu Bożego, który nas wzywa na zgromadzenie liturgiczne. Drugi znak. Zgromadzeni słyszymy Słowo Boże. Słowo Boże. Czy tu już o Słowie Bożym coś powiedziałem? Spróbujmy na nie spojrzeć bliżej. To Słowo Boże jest przesłaniem Boga. W konkretnej sytuacji życiowej Pan Bóg się do nas zwraca. Zatem czym jest to Słowo Boże? Pamiętajmy, to nie jest instruktaż. To nie jest Boża konferencja. Pierwszym przesłaniem głoszenia Słowa Bożego jest zawsze fakt, że Bóg tutaj jest. Jak słyszę głos Boga, chociaż może nieraz nieudolnie, powiedzmy, przekazany przez lektora czy nawet i księdza, może nieudolnie, ale jeśli to jest głos Boga, to znaczy, że On tu jest między nami. My dzisiaj nie bardzo doceniamy tego faktu, bo jesteśmy przyzwyczajeni do środków elektronicznych i możemy odtwarzać nawet, powiedzmy, głos człowieka zmarłego. Kiedyś tego nie było, no więc łatwiej im to było zrozumieć. Jak słyszał głos, to znaczy on był, ta osoba była. Jak słyszę głos, to znaczy, że głos Boga, to znaczy, że Bóg tu jest. I my to w liturgii mamy zachowane. Pierwszym przesłaniem zawsze jest to, że Bóg jest. A drugim dopiero treść tego przesłania. Tak więc w liturgii słowa trzeba nam się najpierw ucieszyć, że Bóg jest, no bo dzięki temu my możemy odkryć prawdę o Zbawicielu. No, wtedy, gdy przychodzi do nas, wtedy dokonuje łaski przemiany. Dlatego też zauważmy, że prawdziwy wymiar Słowa Bożego rozpoczyna się od tego, że my jesteśmy zwołani przez Boga. I Bóg swoim Słowem teraz nas umacnia. Czytający udziela tylko swojego serca, swojego głosu, ale to Bóg mówi. No i oczywiście owocem tego słuchania Słowa Bożego jest wiara, tak jak mówi święty Paweł. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, czyli ze słuchania. Nie z tego, że rozbrzmiewa, ale z tego, że się słyszy. I to właśnie też zrozumieli Izraelici, gdy byli w niewoli babilońskiej, gdy odkrywali, dlaczego właśnie dotknęło ich tak wielkie nieszczęście. Mówili, teraz nie możemy składać ofiar. A prorok Izajasz, Jeremiasz i Daniel mówią, słuchajmy Boga. To będzie ofiara, z której Pan Bóg się będzie najbardziej cieszył. Słuchać Boga. I dlatego tutaj tak ważną rzeczą jest również to, żeby się nauczyć składać ofiarę z naszego życia poprzez słuchanie. A nie mamy coś takiego przekonania, że jak już wychodzi ktoś na ambonę, no to mam chwilę przerwy, mogę siąść, pomyśleć o swoich sprawach. Są takie pokusy. U każdego. Dlatego tu trzeba tego wysiłku, słuchania, a powiedzmy dokładnie, składania siebie w ofierze Panu Bogu poprzez słuchanie. To jest kapitalna rzecz. I to od Starego Testamentu no, jest nam przekazywany. Ambona, miejsce, z którego głosi się Słowo Boże. Tu jest też bardzo wielki problem, czy bardzo często, że ta ambona zostaje traktowana jako zwykła mównica. Jedno jest pewne, że po to, żeby ten znak słowa do nas dobrze docierał, potrzeba, aby ambona służyła tylko dla Słowa Bożego. A więc jeżeli wyjdzie wtedy lektor czy kapłan na ambonę, dla wiernych ma być od razu znak jasny. Uwaga, będzie Słowo Boże. Ambona służy i dla biskupa, dla kapłana, dla lektora, bo to jest Słowo Boże. Ale zawsze trzeba pamiętać o jednym, że ostatecznie tym, który mówi, jest On. I też musi być w nas to przekonanie głębokie, że tam za tym lektorem jest Chrystus, który mówi. Też się trzeba w tym ćwiczyć, nie? Inaczej to do nas nie dotrze. Ołtarz. Inny ważny znak w Kościele. Ja już tu wspomniałem trochę, że ołtarz to jest tak jak właśnie Góra Synaj. Tam, gdzie Bóg objawił się po to, żeby zawrzeć przymierze z człowiekiem. Tu oczywiście to przymierze jest zawarte przez Jezusa Chrystusa. A więc ołtarz, miejsce, gdzie Zbawiciel przychodzi do nas z tym przesłaniem. Pokój wam. Znak Kościoła. Myślę tutaj o budynku Kościoła. Nie o wspólnocie, bo o zgromadzeniu liturgicznym już mówiliśmy. Kościół to też ten budynek Kościoła. On się ukształtował od bardzo prostej willi rzymskiej poprzez bazylikę, poprzez kościół romański, gotycki, barokowy, no i tak dalej. Ale istotne elementy pozostały zawsze takie same. To jest miejsce gromadzenia się ludu Bożego. Ale zauważmy, że lud Boży to nie tylko my, siedzący w ławkach. Ale lud Boży to są także nasi święci patronowie. To jest obecność Matki Najświętszej. I w starych kościołach, jak idziemy po posadzce, to widzimy tablice nagrobkowe. Widzimy epitafia na ścianach. To wszystko nam przypomina o tym kościele, który ma te trzy wymiary. My tutaj żyjący na ziemi, wpatrzeni w Chrystusa, nasi bracia w czyśćcu, no i oczywiście cała rzeczywistość nadprzyrodzona. Dlatego Kościół jest miejscem spotkania Boga z ludźmi. Jest miejscem, gdzie następuje ten moment, jeżeli następuje taki moment spotkania Boga z ludźmi, to wtedy staje się to miejsce sanktuarium. Dlaczego tak chętnie pielgrzymujemy do Ziemi Świętej, pielgrzymujemy do Lourdes, do Fatimy? Wszędzie tam gdzieś nastąpiła jakaś interwencja Boża i tam nam się lepiej modli. To już było w Starym Testamencie, gdzie Pan Bóg spotkał się z człowiekiem, czy to będzie z Jakubem, czy z Mojżeszem, czy potem właśnie dla nas potem te miejsca pobytu Pana Jezusa. One zawsze pozwalają nam łatwiej dotknąć, ułatwiają nam to dotknięcie Pana Boga. I właśnie nasz Kościół parafialny, nasz Kościół, gdzie celebrujemy Eucharystię, właśnie jest takim miejscem świętym. Inny znak jeszcze. Chleb i wino. Ten prosty znak chleba i wina. Oczywiście my wiemy dobrze, że Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy użył chleba pszennego, dlatego nam nie wolno użyć innego. Żeby mogła zaistnieć Eucharystia, możemy używać tylko i wyłącznie chleba pszennego. Tradycja wschodnia używa bułeczek, czyli chleba fermentowanego, czyli na drożdżach. Nasza tradycja rzymska używa chleba niekwaszonego, takiego też użył Pan Jezus, ale to okazuje się, tak przynajmniej Kościół ocenia, że to jest kwestia naszych tradycji. To nie jest i dlatego zarówno Eucharystia na wschodzie, jak i na zachodzie, jeżeli jest zrobiona na chlebie pszennym, jest zawsze ważna. To samo dotyczy wina. Wino musi być tylko i wyłącznie gronowe. Gdyby się użyło innego wina, nie zaistnieje Eucharystia. Nie zaistnieje, nie będzie ważnej mszy świętej. Dlatego tutaj to tak zawsze trzeba pilnować i są przepisy odpowiednie. Ale do czego zmierzam? W modlitwie, którą słyszymy na początku przygotowania darów, widzimy, że chleb i wino są owocem pracy rąk ludzkich i darem Bożym. Tutaj dar Boży i wysiłek człowieka razem tworzą ten dar i dlatego Bóg go przyjmuje z naszej strony. Oczywiście jest to również i znak naszego życia. Widzicie, przywrócono teraz procesję z darami. Przywrócono też i tę możliwość, że każdy, jeżeli na jakiś jest jakaś grupa, to możemy przekładać komunikanty. Po co to robimy? To nie jest zabawa. Przecież kościelny mógłby łatwiej policzyć mniej więcej i dołożyć. Nie, tylko że jeżeli ja to przełożę, to czuję, że ja siebie składam na tej patenie. Czyli na tej patenie jest nasz dar, ale byłby to mizerny dar. Bo ileż ma wartości taka hostia i ta odrobina wina? Byłoby to śmieszne, byłoby to kpiny z Pana Boga. To nabiera znaczenia wtedy, kiedy my tam siebie umieszczamy. I ten gest podniesienia pateny z chlebem dla nas też jest wyzwaniem. Połóż tam swoje życie. Połóż tam swoje życie. A wtedy nastąpi to przedstawienie Panu Bogu, a potem konsekracja, czyli uświęcenie. I wtedy ta łaska wróci do ciebie. To są wszystko znaki, które są w czasie mszy świętej. Komunia święta. Mogą być różne te formy komunii świętej. Nie będziemy się tutaj upierać, ale co jest istotnego? Oto ludzki dar, czyli hostia, mało wartościowa. Staje się pokarmem na życie wieczne. Staje się bezcennym znakiem obecności Zbawiciela, który ja mogę przyjąć, zjednoczyć się z tym Zbawicielem. To też proporcja człowiek i Pan Bóg. Człowiek i Pan Bóg. Tak więc, jeżeli ja składam na ołtarzu, to Bóg to uświęca, ubogaca. I tak się dzieje z każdym ludzkim darem. Z każdym ludzkim darem. Nie bójmy się zatem składać tego w ofierze. A otrzymamy znacznie, znacznie coś więcej. Bóg nigdy nam nie będzie dłużny. Kapłan, który przewodniczy liturgii. Znamy go nieraz. Wojciech, Jan. Jeszcze dzisiaj nieraz obrzucony błotem. Ale dla nas musi być ciągle tym znakiem. Czego znakiem? No Chrystusa, który przychodzi. Dlatego ubiera szaty liturgiczne. Dlatego staje w miejscu wyróżnionym. I nie Jego podkreślamy jako osobę. W pewnym miejscu też, ale... Natomiast istotne jest to, że jest nam potrzebny ten znak Chrystusa, który nas gromadzi, który nas, szczególnie, zobaczcie, taki moment, który słyszymy, nie? W czasie przygotowania darów kapłan mówi, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę. Oczywiście nie chodzi tutaj o moją. To jest znak w liturgii uświęcony wiekami, który podkreśla moją, czyli Chrystusa, i waszą ofiarę. Bo te ofiary nie są identyczne. Ofiara Chrystusa jest oczywiście o wiele bogatsza i pełniejsza, ale ta nasza ofiara też jest potrzebna, aby moją i waszą ofiarę. Także zobaczcie, też prosty znak, a jakżeż bardzo wymowny. I ten kapłan, który nas pozdrawia, który przewodniczy naszej modlitwie, chociaż wiemy, jak się nazywa i wiemy, kim on jest, jednak powinien być dla nas zawsze ikoną Chrystusa, bo taką służbę wykonuje. Kiedy są, powracają powoli, chwała Bogu, modlitwy, które wypowiada kapłan, kiedy się ubiera do mszy świętej, i tam właśnie jest to przypomnienie o tym, żebym mógł naśladować Chrystusa. To samo w liturgii wschodniej. Są przepiękne modlitwy mówiące o tym, kiedy kapłan, zanim się zacznie ubierać, staje przed ikoną Chrystusa, Pantokratora, i mówi, no grzeszny jestem, ale umocnij mnie, żebym ja potrafił wykonać posługę w Twoim imieniu i z Tobą. I taka jest rola nasza przy ołtarzu. Dlatego też trzeba nam tego wsparcia. Ostatni znak, procesja wejścia. Zauważmy, że też znak, który tak często się powtarza, to nie jest tylko kwestia jakiegoś porządkowego. Wejście, na początku tej procesji zawsze idzie Chrystus, który kroczy przez wieki i prowadzi za sobą Kościół Boży. Za krzyżem idą ministranci, przedstawiciele ludu Bożego, kapłani. To jest wejście do wspólnoty, która modli się w Kościele. Czyli Chrystus przychodzi. Dla nas procesja wejścia, czy ona będzie krótka, czy będzie długa, czy będzie uroczysta, czy będzie prosta, ale zawsze musi być tym momentem, który dla apostołów był ogromnie cenny. To byli zgromadzeni w Wieczerniku w pierwszy dzień tygodnia. Mieli świadomość, że Chrystus został, że umarł na krzyżu, że go pochowali, no i pewnie tak go wspominali ze smutkiem. I wszedł Chrystus, pozdrowił ich i oni potem drzwi otwarli i poszli na cały świat. To procesja wejścia przypomina to wejście Chrystusa Zbawiciela, Chrystusa Zmartwychwstałego. Próbujmy tak te znaki czytać, one są bogate. Oczywiście ja tylko przeleciałem po łebkach kilka. Pamiętajmy, jest to dla nas na pewno jakieś głębokie wsparcie. Liturgia jest miejscem spotkania ze Zbawicielem, który do nas przychodzi, i dlatego musimy go umieć rozpoznać. No, trzeba go rozpoznać, że jest, a nie tylko odprawiać jakieś tam nabożeństewka. Amen.